Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Przywódcy Europy muszą odkryć jej korzenie, stwierdził kardynał Angelo Bagnasco, komentując dzisiejszy tweet Franciszka. Ofiarowanie z miłości własnego życia będzie odtąd mogło być, obok męczeństwa i heroiczności cnót, podstawą do starań o beatyfikację, zadecydował papież wydanym dziś listem apostolskim. Pokój nie spada z nieba jak spadochroniarz, ale trzeba ludzi tutaj na ziemi, którzy będą o niego zabiegać, powiedział prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich przed udaniem się dziś z wizytą na Ukrainę. Witam Państwa 11 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Europa posiada unikalne w świecie dziedzictwo ideowe i duchowe, które trzeba propagować z zaangażowaniem i nowym duchem, napisał dziś papież na Twitterze. Waga tych słów jest tym szczególniejsza w dniu, kiedy czcimy w liturgii świętego Benedykta, patrona Starego Kontynentu. To słowa o wielkim znaczeniu, szczególnie w tym czasie, kiedy na trudności, jakie przeżywa Unia Europejska, zwrócone są oczy wszystkich, powiedział przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Angelo Bagnasco dodał, że dzisiejszy tweet Franciszka to wielkie wsparcie i zachęta na drodze, którą kroczy Europa.
Słowa te powinny dotrzeć i wszyscy mamy na to nadzieję, do umysłów, do serc głównych odpowiedzialnych, aby przede wszystkim osobiście zdali sobie sprawę z wielkiego dziedzictwa, którym jest kontynent europejski w całości i w jedności, w drodze ku Unii Europejskiej. Czasami odnosi się wrażenie, że ta świadomość nie jest jasna w sercach tych osób, tak jak była obecna w sercach założycieli. Bez tego przekonania wszystko staje się trudniejsze, kiedy bowiem traci się korzenie, nie wie się, kim jesteśmy, gdyż gubi się orientację, nie wiadomo, gdzie iść, kim jesteśmy, co powinniśmy robić. Dlatego mówienie o chrześcijańskich korzeniach Europy nie jest dyskusją akademicką czy gorzej zaściankową. Chodzi o podstawową kwestię, kim jesteśmy, czym jest Europa u swoich podstaw, w swoim powołaniu i misji, która, jak potwierdza papież, jest uniwersalna.
Obok męczeństwa albo heroiczności cnót, podstawą do starań o beatyfikację będzie mogło być odtąd także ofiarowanie z miłości własnego życia. Zadecydował o tym papież wydanym dziś listem apostolskim. Czytamy w nim, że szczególnego uznania i czci godni są chrześcijanie, którzy idąc śladem i za nauczaniem Pana Jezusa, ofiarowali dobrowolnie życie za innych i wytrwali aż do śmierci w tym postanowieniu.
Z pewnością heroiczne ofiarowanie życia wynikające z miłości i nią podtrzymywane wyraża prawdziwe, pełne i wzorowe naśladowanie Chrystusa. Zasługuje zatem na podziw, jakim wspólnota wiernych otacza zazwyczaj tych, którzy dobrowolnie przyjęli krwawe męczeństwo albo w heroicznym stopniu praktykowali cnoty chrześcijańskie. Aby ofiarowanie własnego życia było ważne do beatyfikacji, musi być dobrowolne i wynikać z miłości. Trzeba by wiązało się rzeczywiście z przedwczesną śmiercią i z praktykowaniem cnót chrześcijańskich, przynajmniej w stopniu zwyczajnym. Winna mu towarzyszyć sława świętości, przynajmniej pośmiertna, a do beatyfikacji sługi Bożego, który ofiarował swoje życie, konieczny jest również cud przypisywany jego wstawiennictwu, jaki miał miejsce już po jego śmierci.
Pokój nie spada z nieba jak spadochroniarz, ale trzeba ludzi, tutaj na ziemi, którzy będą o niego zabiegać. Dzięki porozumieniu, dialogowi i zgodzie można przezwyciężyć przyczyny wojen i konfliktów, powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich przed udaniem się dziś z wizytą na Ukrainę. Kardynał Leonardo Sandri mówił także, jaki charakter ma jego wyjazd.
Chciałbym, aby była to wizyta pocieszenia, jakie daje brat bratu, przynosząc słowa radości i nadziei od papieża Franciszka krajowi, który bardzo cierpi z powodu konsekwencji ostatnich konfliktów. Pragnę zawieść tam, co szczególnie polecił mi Ojciec Święty, olej pocieszenia i pokoju, a także rozeznanie, aby móc myśleć o przyszłości z nadzieją, z rozwiązaniem wszystkich konfliktów, o przyszłości rozsądku i szacunku dla człowieka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Niemal rok temu polskie diecezje przygotowywały się do przyjęcia zagranicznych gości, którzy przyjeżdżali na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Teraz duszpasterstwa młodzieży przeżywają kryzys lub są nim zagrożone. Czy jest szansa na jego zażegnanie? Ksiądz Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży w diecezji opolskiej, rozmawia z Tomaszem Siniewem z Radia Doksa w Opolu. Serdecznie zapraszam na nasz wieczorny program.
Rok temu wielka radość, euforia i wyjazd do Krakowa, czekanie na papieża Franciszka. Ta radość związana właśnie ze spotkaniem, bo spotkanie jest najważniejsze. Światowe Dni Młodzieży rok temu w Krakowie. A co po tych 365 dniach symbolicznych dzieje się w duszpasterstwie młodzieży? Nadal jest ta euforia, ta radość?
Muszę powiedzieć, że zdecydowanie nie ma. To znaczy, przeżyliśmy trudny rok. Takie mam doświadczenie z perspektywy diecezjalnego duszpasterstwa i chyba w parafiach jest podobnie, a już na pewno w tych parafiach, które przyjmowały gości. To znaczy, rok temu dokładnie o tej porze żyliśmy w wielkiej niecierpliwości, bo mieli przyjechać do nas goście, których nie znaliśmy, ale którzy mieli u nas spędzić 5 dni. No mówię o dniach w diecezjach, to było nasze szczególnie doświadczenie i w Opolu, i zresztą w każdej innej diecezji. Przed Krakowem jeszcze. I ta niecierpliwość i wszystko to, co się wydarzyło potem, to, co przerosło jakiekolwiek nasze oczekiwania i wyobrażenia. Mówię o każdym z tych dni, które w czasie dni w diecezjach się działy, a przede wszystkim o tym, kim okazali się być ci młodzi ludzie, którzy do nas przyjechali. Te 4,5 tysiąca fantastycznych, cudownych, młodych ludzi, też zafascynowanych Panem Jezusem. To razem, kiedy się tak skumulowało z naszą młodzieżą, jakby wybuchnęło entuzjazmem, musiało tak być. Potem pojechaliśmy do Krakowa, przeżyliśmy znowu coś niezwykłego. Wróciliśmy i okazało się, że brakuje nam trochę celu, to znaczy można się było tego spodziewać, że nie będziemy mieli już takiego celu, jak mieliśmy dotąd. Takiego celu, który, młodzież by powiedziała, daje powera. Tak jasno określonego, takiego oczywistego, takiego namacalnego.
Z tego powodu, że Panama jest tak daleko i nie każdy do niej pojedzie.
No i nie jest u nas. Nawet gdyby Światowe Dni Młodzieży następne były w Czechach, to jednak robi to nam bardzo wielką różnicę, dlatego że nie my jesteśmy za to odpowiedzialni. Tu mieliśmy ogromną odpowiedzialność bardzo konkretnych ludzi z imienia i nazwiska, z konkretnego kraju, który do nas przyjeżdża, i ten konkret tworzył taką atmosferę i takie mobilizował do działania. I to mobilizował do działania tak jak nic nigdy dotąd w duszpasterstwie młodzieży. Kiedy Światowe Dni Młodzieży były na Jasnej Górze, wtedy nie było dni w diecezjach. Wtedy nie wydarzyło się to dobro, które w diecezjach się wydarzyło. Więc po takich przeżyciach musi zostać pustka. I z tą pustką, z tym, że każdy cel, który zakładaliśmy sobie, a tych celów nie brakowało. My długo przed Światowymi Dniami Młodzieży myśleliśmy sobie, co zrobić z entuzjazmem młodych ludzi, którzy wrócą z Krakowa. My planowaliśmy to trochę nie wyszło, powiedzmy. To znaczy, że jednak ten kryzys taki, myślę naturalny, nas zaskoczył, nie zaskoczył, ale musieliśmy go przetrwać. Nawet w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, kiedy próbowaliśmy to wszystko razem ogarniać i kiedy mieliśmy naprawdę wiele zadań, ważnych zadań, odpowiedzialnych, no to musiał przyjść kryzys i ten kryzys rzeczywiście przyszedł, ale chrześcijaństwo już takie jest, że jest też szkołą dobrego przeżywania kryzysów. Ja myślę, że ten rok po Światowych Dniach Młodzieży to jest taki czas, żeby spojrzeć jeszcze raz na to, co się w czasie Światowych Dni Młodzieży stało, żebyśmy nie zapomnieli o tym i trochę się rozliczyć w tym kryzysie, to znaczy dobrze z niego wyjść.
Czy to nie jest tak, żeby pójść sprawdzonym tropem, czyli może zrobić nie na taką skalę, ale Światowe Dni Młodzieży w idei tożsame, to znaczy nawiązywać kontakty z tymi ludźmi, którzy przyjechali do Polski, wprowadzać w życie to, co działo się w trakcie dni w diecezjach, żeby to nie zamarło, żeby ten duch, który jednoczył parafię wokół kościoła, no właśnie nie zginął, nie zaginął do kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
Duszpasterstwo Młodzieży jest czymś tak niezwykłą rzeczywistością kościoła, że to nic nie jest oczywiste, to znaczy coś, co się sprawdziło dotąd, nie musi się sprawdzić za chwilę. To jest bardzo żywy organizm. Znaczy, tego, co pan mówi, wiele rzeczy się dzieje. Parafie, które przyjmowały gości, cały czas mają kontakt i to jest bardzo ważny owoc Światowych Dni Młodzieży. Bardzo ważna rzecz, która po Światowych Dniach Młodzieży została, to znaczy ten kontakt z młodzieżą z innych krajów się wzajemnie odwiedzają. Ileś tych wizyt, rewizyt już się wydarzyło, ileś nowych zaproszeń. Sami niebawem wybieramy się do Włoch, do diecezji, którą przyjmowaliśmy, więc z tego się cieszymy. Natomiast tak dla porównania, kiedy przygotowywaliśmy się do Światowych Dni Młodzieży, organizowaliśmy tak zwane prologi, takie spotkania, które miały nam zapowiadać Światowe Dni Młodzieży i cieszyliśmy się bardzo, kiedy przed Światowymi Dniami Młodzieży przyjeżdżało na nie 350 osób. Na epilogu po Światowych Dniach Młodzieży było tych osób już 200. W maju, w takim samym właściwie terminie jak rok wcześniej, było teraz osób 70. To są znaczne różnice, natomiast co jest ważne, żeby się też nie skupić tylko na liczbach, ale też jakby ciągle szukać czegoś nowego, to znaczy nie tylko sprawdzonych sposobów. Czymś bardzo sprawdzonym i czymś, co zawsze działa, choć też w nie jakieś oczywiste sposoby, to jest modlitwa. To znaczy to jest to przekonanie, że skuteczność duszpasterstwa młodzieży zależy ostatecznie od Pana Boga i nie tylko ostatecznie, od samego początku zależy od Pana Boga. I to jest to, co mamy pewne i co musimy realizować. Oczywistą rzeczą, to czymś sprawdzonym jest to, że najważniejsze jest spotkanie i naszym zadaniem jako duszpasterstwo jest stworzyć miejsca spotkania dla młodych ludzi. To jest Kościół, tak działa Kościół. Natomiast ciągle zadajemy sobie pytanie, jak to robić, żeby tych młodych ludzi skutecznie zaprosić, żeby ich przekonać. Nie powtórzymy Światowych Dni Młodzieży.
Czy Światowe Dni Młodzieży należy traktować tak jak punkty na mapie, kolejny przystanek na drodze, no właśnie do tego, żeby młodzież była bliżej Kościoła?
No zdecydowanie tak, że Światowe Dni Młodzieży, one się właściwie dzieją się co rok w Niedzielę Palmową i to jest też okazja do tego, żeby świętować najczęściej na poziomie diecezjalnym. Jak co 3 lata wydarzą się gdzieś w jakimś mieście, w jakimś kraju, to znowu jest okazja do tego, żeby to dobrze zobaczyć. Daj Boże pojechać. No nie ma się co oszukiwać, że do Panamy nie pojadą wszyscy ci, którzy byli w Krakowie, ale oby nas jechało jak najwięcej i żeby ci, którzy tam pojechali, opowiedzieli tym, którzy nie byli, jak tam było. To znaczy nie tylko jak było, ale co tam usłyszeli. I żeby młodzież usłyszała papieża, co papież chce im powiedzieć. To są jakby bardzo ważne rzeczy. Ale to, co jeszcze jest rok po Światowych Dniach Młodzieży ważnym ich owocem, jednym z najlepszych moim zdaniem, to jest doświadczenie Kościoła, które Światowe Dni Młodzieży dały. Na poziomie tym krakowskim powiedzmy, to znaczy kiedy byliśmy, nie wiem, na kampus Misericordie, na brzegach czy na Błoniach Krakowskich, kiedy przeżywaliśmy Drogę Krzyżową, kiedy doświadczyliśmy czegoś niezwykle pięknego, choćby w pięknie tych celebracji, które się wtedy działy, ci młodzi ludzie, którzy tam byli, rozejrzeli się wokół siebie, a nawet jeżeli się nie rozglądali, to nie sposób nie było zauważyć, że tam jest naprawdę miliony ludzi, którzy wierzą tak samo jak oni. I to jest ich doświadczenie Kościoła. Tam wszyscy byli dlatego, że Pan Jezus. I do końca życia będą pamiętać to, że tam byli i będą pamiętać szczegóły tych wydarzeń, przeróżne i przeróżne przygody. To jest ich doświadczenie Kościoła, które w sobie mają. To musimy z tego doświadczenia też korzystać. To znaczy umieć się powoływać na Światowe Dni Młodzieży. Tak dobrze się powoływać, tak żeby oni sobie przypomnieli, a rzeczywiście, a że ten Kościół taki jest. Pokazać im, tym młodym ludziom, którzy tam byli, że Kościół jest też taki, jak widzieli w Krakowie, a nie tylko taki, jakim się wydaje, że jest w ich parafii, albo często jak jest w ich parafii. To są, oni mogą powiedzieć, to są dwa różne kościoły. Nie są. To jest jeden i ten sam kościół. To jest to doświadczenie, które można przedłużyć czy pociągnąć dalej. Pewnie, że w innej formie, ale czasem nawet głębiej wtedy, kiedy są na mniejszym czuwaniu, na, nie wiem, dekanalnym czuwaniu czy diecezjalnym, kiedy mogą się bardziej skupić, kiedy mogą jeszcze głębiej przeżyć, nie wiem, spowiedź czy adorację Najświętszego Sakramentu. To wszystko się da zrobić. To jest ten sam kościół i trzeba się ciągle powoływać na to doświadczenie, które stamtąd mają.
Czasem tak się zastanawiam, czy Kościół nie za bardzo wierzy w incydentalność. To znaczy, po śmierci świętego Jana Pawła II mówiliśmy o pokoleniu JP2, które bardzo szybko okazało się, zapomniało o nauczaniu papieża Jana Pawła II, a przed Światowymi Dniami Młodzieży też mówiliśmy, że młodzież powróci do kościołów i te kościoły będą pełne młodzieży. Czy może właśnie chodzi o to, żeby krok po kroku, małymi tymi krokami budować to duszpasterstwo młodzieży i właśnie, może nie za rok po Światowych Dniach Młodzieży, ale za 3, 4, 5 lat będzie ten efekt papieża Franciszka i powstania z kanapy.
Tak, zgadzam się. To znaczy, że może nie tyle Kościół wierzy w incydentalność, ile naiwni duszpasterze, do których muszę się przyznać należę. To znaczy, że no nie tyle się spodziewałem, że po Światowych Dniach Młodzieży myślałem, że będą pełne kościoły pełne młodych ludzi bez przesady, ale wierzyłem w to, że ten entuzjazm się przełoży na to, że będziemy co najmniej tak mogli pracować, jak pracowaliśmy przed Światowymi Dniami Młodzieży i że jak zaprosimy młodych na spotkanie, to nie trzeba będzie wiele i oni po prostu przyjdą. Przeliczyłem się, tak. I to może o tą incydentalność, jak pan to określił, tutaj chodzi. Ale nie siedziałbym tu z panem i nie rozmawiał o duszpasterzy w młodzieży, bo nie miałbym odwagi, gdyby nie to przekonanie, że właśnie trzeba, że chodzi tu o małe kroki i że Pan Bóg najczęściej w ten sposób działa. Że jak Pan Jezus przychodził i do jakiejś wioski i rozmawiał z tłumem ludzi, to też nie wszystko wydarzyło się od razu. On nawet chleb rozmnożył. Skończyło się to tym, że chcieli go obwołać królem, więc on się musiał odsunąć. Więc różnie to wyglądało wtedy, kiedy Pan Jezus do tłumów przemawiał i kiedy wydarzyło się coś zupełnie niezwykłego, ale potrzeba było 3 lat głoszenia, żeby coś w tych ludziach się wydarzyło, a ostatecznie i tak stało się, tak jak się stało, to znaczy, że Pana Jezusa po prostu nie przyjęto, albo że w niedzielę Pan mową jeszcze go serdecznie witano, a kilka dni potem wołano zupełnie co innego. Więc byłoby naiwnością wierzyć w to, że jedna chwila wszystko zmieni, czy jeden tydzień. Pewnie, że jeden z najpiękniejszych, jakie można przeżyć, ale no tak jak mówię, to zostawiło w nas doświadczenie, natomiast najbardziej właściwa metoda działania w Kościele, w duchowości, to jest metoda małych kroków. I siedzę tu dlatego, że mam nadzieję, że duszpasterstwo młodzieży za kilka lat będzie mogło się cieszyć młodymi ludźmi, którzy kiedyś byli na Światowych Dniach Młodzieży, potem byli jeszcze na jakimś spotkaniu, wcześniej byli na jakimś spotkaniu, potem byli gdzieś w górach ze swoim księdzem wikarym i Pan Jezus pozostał, nie tylko pozostał dla nich najważniejszy, ale stał się najważniejszy na całe życie. Rzeczywiście jest dla nich Panem wtedy, kiedy wkraczają w dorosłość i myślę, że takich ludzi będzie wielu.
Duszpasterze diecezjalni swoją drogą, ale przecież przed Światowymi Dniami Młodzieży zaangażowani byli liderzy, koordynatorzy tacy młodzieżowi. Co się z nimi stało? Oni nadal działają, czy jednak gdzieś odłożyli te pakiety uczestnika Światowych Dni Młodzieży na półkę i wolą na razie ich nie zakładać?
Przeżywają kryzys razem z diecezjalnymi duszpasterzami. Znaczy nie chcę przesadzić, broń Boże, z tym kryzysem, natomiast jakby przeżywają jakby ten sam szok, to znaczy że mieli tak cudowne zadania, tak odpowiedzialne, tak ważne, tak intrygujące też, że teraz jest trochę trudniej, ale na pewno to są młodzi ludzie, na których ciągle też można liczyć. To są młodzi ludzie, z którymi musimy przejść tą drogę i ten rok po Światowych Dniach Młodzieży i każdy następny. I to jest w ogóle dobry czas po Światowych Dniach Młodzieży, tak sobie myślę. I ten kryzys jest nam potrzebny po to, żeby, mówię o czymś, co jest w duszpasterstwie młodzieży bardzo potrzebne, żeby mniej skupić się na działaniu, a bardziej się skupić na formacji, na tym, żeby coś wewnątrz nas się zmieniało, a nie tylko działo wokół. To znaczy, że możemy najpiękniej w świecie, najdoskonalej organizować różne wydarzenia, ale jak w nim braknie ducha, to będzie kompletna klapa. Więc Światowe Dni Młodzieży były takim czasem, kiedy po prostu było mnóstwo rzeczy do zrobienia. A tymczasem potrzebujemy też takiego czasu, żeby się nawrócić na to, co bardziej wewnętrzne i duchowe.
By nie kończyć pesymistycznie, jeżeli chodzi o wnioski po Światowych Dniach Młodzieży, to może warto podpatrzeć kolegów, gdzie Światowe Dni Młodzieży były już i tam też przeżywano na pewno ten sam kryzys, który przeżywa teraz Polska i zobaczyć, jak oni z tego wyszli, o ile wyszli.
Rozmawialiśmy z diecezją liońską, z młodzieżą z diecezji liońskiej. Oni wspominali Światowe Dni Młodzieży z 1997 roku i mówią o tym, że wtedy coś pękło, czy ruszyło po prostu w duszpasterstwie młodzieży we Francji, ale mówili to jakby z długiej perspektywy, prawie 10 lat. Więc ja myślę, że za 10 lat będziemy też tak komuś opowiadać, komuś, kto będzie Światowe Dni Młodzieży organizował. Broń Boże, nie traktuję jakkolwiek pesymistycznie tego, co przed nami, to nie byłoby chrześcijańskie. Przeciwnie, mam wielką nadzieję na owoce, które są bardziej wewnątrz niż na zewnątrz, które nie muszą się przekładać na liczby, ale to będą owoce, tak myślę i tak wierzę, że to będą owoce, które będą w tych młodych ludziach i które będą promieniować na ich rówieśników, na młodszych od nich, którzy już po nich idą, a kiedyś na ich dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Ksiądz Łukasz Knieć rozmawiał z Tomaszem Siniewem z Radia Doksa w Opolu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.